Edling uniósł wzrok, słysząc dochodzące z oddali szczekanie psów. Zastanawiał się, czy Dreyer jest już na miejscu zdarzenia. Z pewnością natychmiast została poinformowana o odnalezionym nagraniu, więc należało przypuszczać, że tak. Jak się przed nią wytłumaczy? Wiedział, że powinien myśleć o innych kwestiach, ale ta uporczywie wracała. Było mu wstyd. Nie przed sobą, bo podjęta decyzja była pragmatyczna, ale przed nią. Sobie mógł wytłumaczyć racjonalność swojego postępowania, ale komuś innemu? Rozmówca musiałby podejść do sprawy bez emocji, być wyprany z uczuć. Beata nie była. Ujadanie psów stawało się coraz głośniejsze. Edling poruszył się i poczuł dotkliwy ból, który zdawał się rozchodzić po całym ciele. Był mocno poobijany i przypuszczał, że minie sporo czasu, nim wróci do zdrowia. Właściwie zanim śledczy zawiozą go do pokoju przesłuchań, powinni pozostawić go na jakiś czas w szpitalu. Przeszła mu przez głowę niepokojąca myśl, że oparł swoją decyzję na błędnych przesłankach. Założył, że uda mu się w jakiś sposób uniknąć konsekwencji prawnych. Przyjął, że będzie dalej ścigał kompozytora. Odnajdzie go, a potem doprowadzi przed oblicze sprawiedliwości. Była to jednak tylko reakcja obronna umysłu. Od początku miał świadomość, że decyduje o tym, czy ratować siebie, czy obcego człowieka. Powinien się z tym zmierzyć, przyjąć, że było to moralnie karygodne. Powinien śledzić drgnienia duszy własnej, jak pisał Marek Aureliusz, a nie ignorować je i udawać, że przyświecały mu inne cele. — Hej! — krzyknął ktoś. Gerard przełknął ślinę. Przed sądem nie uda mu się wykazać obrony koniecznej. Przed sobą również nie, ale być może zdoła to zrobić przed Dreyer. Może dzięki temu udałoby mu się zrealizować to pierwotne założenie. Ruszyć w ślad za kompozytorem. Nie. Beata nie postawiła się przełożonym, kiedy miał kłopoty dyscyplinarne. Nawet jeśli teraz będzie gotowa go wesprzeć, nie zaryzykuje swojej kariery. Zresztą nie powinna tego robić, a on ostatecznie by na to nie pozwolił. Podniósł się i spojrzał w kierunku, z którego nadchodzili policjanci. — Są ślady! — dodał obcy głos. Niespecjalnie go to dziwiło. Nie miał czasu, siły ani powodu, by je zacierać. Nabrał tchu, poprawił poły zakrwawionej marynarki, a potem wyprostował się i wbił wzrok przed siebie. Czuł się jak skazaniec i przypuszczał, że całkiem zasadnie. Pies zaszczekał jeszcze kilkakrotnie, nim policjant szarpnął smyczą i przyciągnął zwierzę do siebie. Wyszedłszy zza drzewa, natychmiast sięgnął do kabury z pistoletem. — Nie ruszaj się! — krzyknął. Gerard patrzył na niego pustym wzrokiem. Nie zamierzał dawać żadnemu z funkcjonariuszy powodu do niepokoju. — Spokojnie! — odezwał się młody policjant. Trudno było powiedzieć, czy mówi to do siebie, czy do niego. — Jestem spokojny — odparł Edling. Mężczyzna obrócił głowę w bok, nie odrywając spojrzenia od byłego prokuratora. — Hej! — krzyknął. — Mam go! Chwilę później podbiegła do nich niewielka grupa funkcjonariuszy. Wszyscy sprawiali wrażenie, jakby ujęli samego kompozytora, a nie jedną z jego ofiar. Należało uznać, że to uzasadnione określenie. Abstrahując od fizycznej udręki, morderca zadbał o to, by Gerard odniósł uraz na psychice. Był ofiarą. — Ręce za plecy, tylko powoli! — polecił jeden ze starszych oficerów, mijając młodzika. — A ty ściągnij palec ze spustu! — dodał, patrząc na niego. — I połóż go na kabłonku! — To jest! Ci ludzie naprawdę traktowali go jak współsprawcę. Edling uświadomił sobie, że będzie podobnie postrzegany w oczach opinii publicznej. Gdyby kompozytor nie zostawił nagrania, być może potraktowano by go niemalże jak ocalałego z katastrofy samolotu. Ale ponieważ każdy mógł zobaczyć to, co zrobił, perspektywa zmieniła się o 180 stopni. Gerard wykonał kilka prostych poleceń pomału i ze spokojem. Pozwolił, by sprowadzono go do parteru, a potem założono mu kajdanki. Kiedy policjanci prowadzili go w dół hałdy, zobaczył Beatę. Złowił jej wzrok i przekonał się, że jeszcze nie dowierza. Musiał przyznać, że to wcale nie najgorszy znak. Wpakowano go do policyjnego samochodu i drzwi szybko się za nim zatrzasnęły. Nikt się do niego nie odezwał. Mimo że znalazł się w beznadziejnej sytuacji, Edling poczuł się bezpieczny. Po raz pierwszy od dawna nic nie groziło jego życiu, przynajmniej do czasu, aż trafi za kratki.